Witamy Panią Doktor w studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Rozpoczynam cykl programów z dziedziny laryngologii. Będę mówiła o zapaleniu gardła, zapaleniu migdałków podniebiennych, zapaleniu zatok, ale w dzisiejszym programie na prośbę radiosłuchacza powiem o laryngologicznych powikłaniach choroby refluksowej przełyku. Jakiś czas temu w jednym z programów omawiałam dyspepsję i chorobę refluksową przełyku, która poza objawami ze strony przewodu pokarmowego daje dolegliwości i choroby z zakresu głowy i szyi, na co wskazują nie tylko obserwacje i badania naukowe, ale także dane z piśmiennictwa dowodzą, że blisko połowa chorych z refluksem żołądkowo-przełykowym zgłasza zaburzenia głosu oraz dolegliwości dyskomfortu w obrębie krtani i gardła, poza typowymi dla tego schorzenia takimi objawami jak zgaga, niestrawność i bóle brzucha. Przypomnę, że refluks żołądkowo-przełykowy jest chorobą, w której kwaśna treść żołądka cofa się do przełyku. Nieznaczne zarzucanie treści żołądkowej do przełyku występuje sporadycznie, a nawet można powiedzieć, że fizjologicznie u każdego człowieka objawia się po jakichś bardzo pobudzających do wydzielania kwasu solnego pokarmach jako popularna zgaga. Jednak gdy dolegliwości są nasilone i nawracają, rozpoznawana jest choroba refluksowa przełyku, która może mieć różne przyczyny. Około 7% osób dorosłych codziennie skarży się na objawy charakterystyczne dla refluksu, tak podaje piśmiennictwo. Aż 24% spośród populacji występuje zgaga co najmniej raz w tygodniu, z tym, że część osób nie zgłasza się do lekarza, próbuje samemu sobie radzić z dolegliwościami. Do głównych objawów choroby refluksowej należy zgaga, charakteryzowana jako piekący ból w okolicy mostka lub bóle w dołku podsercowym, także uczucie duszności i dyskomfortu za mostkiem, co jednocześnie może sugerować chorobę niedokrwienną serca, dlatego wymaga natychmiastowego zdiagnozowania wraz z określeniem przyczyny dolegliwości. Objawy pieczenia za mostkiem nasilają się po posiłku wraz z cofaniem się pokarmu do przełyku. Dolegliwości nasilają się także przy przyjmowaniu pozycji leżącej albo pochylonej do przodu. Ponadto u chorych może występować dyskomfort po posiłku, takie dolegliwości jak nudności, wymioty, gorycz, niesmak w ustach, nieprzyjemny zapach z ust, pieczenie gardła, języka. Czasem występują problemy z przełykaniem, rzadziej trudności z oddychaniem albo oddychaniem w czasie snu, co spowodowane jest przedostawaniem się niewielkich ilości kwasu solnego do tchawicy. Czasem u chorych z chorobą refluksową występują objawy nadkwaśności, co jednak nie oznacza zwiększonego wydzielania kwasu solnego. I jak podają dane z piśmiennictwa, wbrew powszechnemu przekonaniu, u ludzi cierpiących na uporczywą zgagę zazwyczaj nie występuje nadmierne wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Czasem występują zaburzenia kurczliwości, które powodują, że kwas, sok żołądkowy wydostaje się do przełyku. Zgaga odczuwana przez część chorych może w związku z tym nie być związana z wysokim wydzielaniem kwasu solnego. Jednak zwykle kwas solny ma zasadnicze znaczenie w rozwoju tej choroby, gdyż jest on głównym czynnikiem uszkadzającym błonę śluzową przełyku i powoduje dolegliwości. W rzadkich przypadkach powodem choroby refluksowej nie jest zarzucenie kwasu solnego, ale dostawanie się do przełyku treści o odczynie alkalicznym z dużą zawartością żółci. Żółć również może powodować zapalenie błony śluzowej przełyku, gdyż wywiera drażniące działanie. Charakterystycznym objawem dla choroby refluksowej może być także kaszel, szczególnie w nocy, przechodzący w ciągły, poranna chrypka, która przechodzi w ciągu dnia, a także częste pochrząkiwania, które są fizjologicznym objawem, odruchem oczyszczania gardła. Objawem chorobowym może być nie tylko chrypka, ale także zmniejszenie siły skali głosu. Mogą pojawiać się też takie objawy jak ból przy przełykaniu, jak mówiłam, uczucie suchości w ustach, obłożony język, uczucie obcego ciała w gardle. W niektórych przypadkach może występować u chorych skurcz mięśni krtani. Pojawiać się mogą także inne objawy ze strony gardła, jak stany zapalne ucha. Kwaśna treść żołądkowa zarzucana jest do przełyku, może dostawać się do gardła i powodować obrzęk fałdów głosowych, co powoduje te wyraźne zmiany głosu, zwłaszcza rano. Warunkiem powstawania czystego i dobrze, ładnie brzmiącego głosu są zdrowe i gładkie fałdy głosowe. W wyniku zarzucania treści mogą pojawiać się w związku z tym zmiany w krtani, a więc zaczerwienienie i obrzęk fałdów głosowych, a także owrzodzenia kontaktowe, ziarniaki na tylnej części fałdów głosowych, a także zmiany nowotworowe. Zwężenie podgłośniowe, zwężenie tylnego odcinka szpary głośni, zapalenie stawu pierścienno-nalewkowego to już są takie diagnozy laryngologiczne. Przewlekły stan zapalny w tej okolicy może sprzyjać powstawaniu nowotworu. W okresie niemowlęcym refluks żołądkowy i iltowy występuje często, dlatego że jeszcze nie jest rozwinięta odpowiednio mięśniówka przewodu pokarmowego i dotyczy on głównie chłopców. Nieumiejętne postępowanie z małym dzieckiem, szczególnie po posiłkach, może być powodem u dziecka także przewlekłej chrypki, kaszlu i bezdechu z pojawiającym się świstem krtaniowym. U małych dzieci może występować także zapalenie krtani, nawracające zapalenia płuc oraz stany zapalne ucha środkowego na tym tle. Dlatego kaszel, który utrzymuje się u dziecka dłużej niż 3 tygodnie, może być i jest częstym objawem choroby refluksowej przełyku. Za chwilę opowiem o przyczynach refluksu i leczeniu. Aby zrozumieć mechanizm powstawania refluksu, trzeba mieć podstawowe informacje na temat fizjologii przełyku i żołądka. W ludzkim przełyku, który łączy gardło z żołądkiem, występują dwa zwieracze. Jeden górny, który jest w miejscu przejścia gardła w przełyk, i drugi dolny w miejscu wejścia do żołądka, które mają silnie rozwiniętą mięśniówkę gładką. Aby zapobiec cofaniu się treści żołądkowej do przełyku, dodatkowe znaczenie odgrywa skurcz przypony w chwili wdechu, który zamyka przełyk, zapobiegając wstecznemu zarzucaniu treści. Także skurcz dolnego zwieracza musi być silny, aby wytwarzane ciśnienie było wyższe od tego, jakie występuje w żołądku. Jednak na obniżenie ciśnienia zwieraczu dolnym mają wpływ różne czynniki zewnętrzne, między innymi niekorzystnie wpływają leki, atropina, leki przeciwdepresyjne, przeciwhistaminowe, hormony, estrogeny, progesteron, prostaglandyny, somatostatyna czy cholecystokinina. Zwiększenie napięcia zwieracza dolnego przełyku występuje także po spożyciu pokarmów bogatych w białko. Poza tym podobne znaczenie mają leki zobojętniające kwasy, leki cholinergiczne. Pojawienie się refluksu żołądkowego sprzyja nie tylko zwiększone ciśnienie w żołądku w stosunku do ciśnienia wywieranego przez zwieracz dolny, ale duży wpływ mają również nieprawidłowości istniejące w samym żołądku, a zwłaszcza nadkwaśność i zaburzenie motoryki przewodu pokarmowego. Czynnikiem predysponującym dla pojawienia się refluksu może być nieprzestrzeganie diety, spożywanie dużej ilości tłuszczów, kawy, owoców cytrusowych, pomidorów i ostrych przypraw. Niekorzystnie wpływa również stres, który poprzez zwiększone wydzielanie adrenaliny zwiększa wytwarzanie kwasu solnego. Przyczyną choroby refluksowej mogą być różne, ale do najczęściej wymienianych należy przepuklina rozworu przełykowego. Przełyk przechodzi do jamy brzusznej przez rozwór przełykowy. I gdy ten otwór ma zbyt dużą średnicę przy zwiotczeniu mięśniówki, może być powodem cofania się przełyku i nawet wydostawania się żołądka do jamy klatki piersiowej. W takich przypadkach skurcz mięśniówki gładkiej jest nie mniej efektywny, przełyk gorzej się opróżnia. Wiadomo, że choroba refluksowa przełyku bardzo często występuje u osób, u których stwierdzana jest przepuklina rozworu przełykowego. Przyczyną może być niesprawny zwieracz, tak jak powiedziałam w odcinku końcowym, ale także nieprawidłowa perystaltyka przewodu pokarmowego. Ważnym mechanizmem chroniącym przed cofaniem się treści żołądkowej jest właśnie sprawne opróżnianie żołądka. U prawie 50% chorych z ciężką postacią choroby refluksowej stwierdzane są zaburzenia opróżniania żołądka, co powoduje występowanie zgagi i odbijania. Do rozwoju choroby mogą przyczyniać się także inne czynniki, na przykład rzadko występujący, ale stwierdzany niedobór wydzielania śliny, która ma odczyn lekko zasadowy i zwykle powoduje zobojętnienie kwasu żołądkowego. Mechanicznie spłukuje zawartość przełyku do żołądka. Gdy choroba trwa długo, mogą występować różnego rodzaju powikłania, także stany przednowotworowe. Rozważając przyczyny, należy również brać pod uwagę nie tylko przyjmowane leki, ale także, jak powiedziałam, nieodpowiednie odżywianie. Leczenie choroby refluksowej jest dość trudne, jednak istnieją obecnie różne sposoby terapii. Najczęściej chorym zaleca się leki, które hamują wytwarzanie kwasu w żołądku, co zmniejsza dolegliwości, jednak wymaga przyjmowania tych preparatów przez dłuższy okres czasu. Intensywne leczenie zwykle trwa 2 miesiące, preparatami, które zmniejszają wytwarzanie kwasu solnego w żołądku. Brak kwasu solnego wpływa bezpośrednio na proces gojenia się błony śluzowej. Jednak wielu chorych wymaga znacznie dłuższego leczenia tymi preparatami, gdyż przerwanie podawania leków powoduje nawrót dolegliwości. Do niedawna bardzo często stosowane były preparaty zobojętniające kwas solny. Jednak obecnie te środki, te leki z powodu różnych działań ubocznych są rzadziej stosowane. Chociaż w przypadku zmian w gardle, krtani, leczenie bywa prowadzone zarówno tymi zobojętniającymi kwas solny preparatami, jak też tymi środkami, tymi lekami, które zmniejszają wytwarzanie kwasu solnego. Laryngolodzy w przypadkach zmian w krtani i gardle także stosują nawilżające inhalacje, jonoforozę na okolice krtani roztworem chlorku wapnia, płukanie gardła i krtani preparatami oleistymi zawierającymi witaminy, także różne leki nawilżające, także dostępne w aptekach bez recepty, takie jak tymianek z podbiałem czy porost islandzki. Pewną alternatywą leczenia tej dolegliwości, tej choroby jest zabieg operacyjny, ale też możliwa jest interwencja laparoskopowa. Laparoskopia polega na wprowadzeniu przez małe cięcie w skórze jamy brzusznej narzędzi i kamery, za pomocą której wykonuje się taką plastykę żołądka. Ten zabieg polega na wytworzeniu z dna żołądka bariery, która mechanicznie zapobiega cofaniu się soku żołądkowego. Z innych zaleceń poza typowym leczeniem farmaceutycznym przez lekarzy, zalecenia dotyczą spożywania małej ilości i częstych posiłków. Wskazana jest także redukcja wagi ciała, zwłaszcza choroba refluksowa występuje u osób z nadwagą, gdyż otyłość powoduje zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej i to wpływa na zarzucanie treści pokarmowej z żołądka do przełyku. Zalecane jest także zaprzestanie palenia papierosów, gdyż związki chemiczne wydzielane podczas palenia wpływają na zmniejszenie napięcia mięśniówki gładkiej. Także wskazówki dotyczą pozycji półleżącej podczas snu. Głowa powinna być położona wyżej, uniesiona kilkanaście centymetrów powyżej poziomu łóżka. Takie ułożenie zmniejsza ciśnienie pokarmu w żołądku na dolną część przełyku i zapobiega zarzucaniu treści. Należy także unikać spożywania posiłków tuż przed snem. Leżenie bezpośrednio po posiłku z pełnym żołądkiem powoduje ucisk treści pokarmowej na dolną część przełyku i zwiększa szansę refluksu. Dlatego wskazania dotyczą, ażeby bezpośrednio po posiłku nie kłaść się, raczej stać, nie unikać także ciasnych ubrań, pasków, które uciskają brzuch. Po posiłku także nie należy się schylać, nie należy zginać z tułowia ku dołowi. Wskazane jest także unikanie napoi i pokarmów, które zwiększają produkcję i zmniejszają napięcie mięśniówki gładkiej. Niewskazane jest picie kawy, herbaty, Coca-Coli, alkoholu, napojów gazowanych, soków cytrusowych, pomidorowych, mleka i maślanki. Także wskazówki dotyczą unikania owoców kiwi, jabłek, śliwek, truskawek oraz warzyw, cebuli, rzodkiewek, pomidorów, papryki. Należy unikać tłustych, smażonych potraw, boczku, kiełbasy, jajecznicy, pizzy, frytek, chipsów i innych ostrych przypraw, także marnowanych, różnych sosów do sałatek z octem. Leczenie choroby refluksowej odpowiednimi lekami, przestrzeganie diety, a także zaleceń lekarskich zwykle powoduje ustąpienie dolegliwości ze strony gardła i krtani. I to tyle, co dzisiaj na ten temat chciałam Państwu powiedzieć o powikłaniach ze strony krtani i gardła przy chorobie refluksowej przełyku. Bóg zapłać za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Radio Maryja, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani doktor, ja chciałam się tylko zapytać o taką rzecz, że ja na przykład bardzo tyję tutaj w tym miejscu, no gdzie jest poniżej pasa. Jestem tak, tak się po prostu roztyłam, jak nie wiem, a jem bardzo mało i jem takie rzeczy lekkie. Piję jogurty, no mleko, ale tam nie z jakimiś strasznymi ilościami. I wody mineralne, takie w każdym razie lekko strawne rzeczy. I co to jest, że ja tak strasznie się roztyłam i biust mi też tak przytył. Nie wiem, z czego to jest.
Proszę pani...
I tak ciężko mi jest przez to.
Proszę pani, no, więc na pewno w pewnym wieku jest... w okolicy lat 50-60
no,
zaczyna
ja
się zwalniać,
80.
No, zwalniać przemiana materii.
Aha.
I proszę pani, i w związku z tym wydaje się, że ta ilość kalorii, które spożywamy, jest niewielka w porównaniu powiedzmy sobie z młodością, kiedy człowiek się ruszał,
tak.
A jednak jest to zbyt dużo na taki styl życia, jaki pani prowadzi.
No,
najczęściej
właśnie...
ludzie 80-letni nie są zbyt aktywni.
No ja właśnie teraz się zrobiłam taka aktywna i stale właściwie coś robię, staram się nie kłaść, bo przedtem miałam taki okres w lecie jeszcze, jak gdyby te upały, to wszystko taka byłam uciążała. Wtedy się wciąż kładłam, a teraz nie. Teraz stale jestem w ruchu. Wieczór jestem po prostu, padam na nos.
Proszę pani, jest to problem, myślę, no bardzo taki, zwłaszcza ludzi w starszym wieku.
Złożony,
bo,
tak.
Tak, bo, no bo jest on złożony z różnych przyczyn. Właśnie, no tego spokojniejszego trochę życia, który nie wymaga tylu kalorii, jakiegoś takiego spokoju w ogóle.
To znaczy ponadto... mniej trzeba jeszcze jeść.
No,
ja jem najlepiej... często po trochę.
Proszę pani, problem otyłości, myślę, jest problemem w tej chwili. Ja oczywiście troszkę tutaj powiem z przymrużeniem oka, ale właśnie na ostatnim posiedzeniu Komisji, bo jestem w Parlamencie Europejskim, uznano otyłość za główny problem polityczny Unii Europejskiej, więc oczywiście ja to mówię trochę z żartem, ale problem otyłości istnieje i to nie tylko ludzi starszych, ale okazuje się z tych danych, które tam przedstawiają nam, że jest wiele przykładów takich badań otyłości u dzieci. I tu problem jest bardzo złożony. Na pewno ja mówiłam o tym i będę być może wrócę w związku z tymi, z tą epidemią otyłości do zaburzeń psychicznych, bo bardzo często ludzie, zwłaszcza wieczorem, zaczynają jeść. Ludzie, którzy są depresyjni, którzy mają... to może być spowodowane też chorobami trzustki, cukrzycą, w którym jest niski poziom cukru, może przy leczeniu może stymulować też jedzenie. Powodów jedzenie na pewno, zresztą wypowiadałam się też na ten temat, takim powodem może być takie sztuczne jedzenie, które jest z masą ilością dodatkowych środków. To zaburza takie fizjologiczne odczuwanie głodu i sytości. Człowiek kiedyś jadł 3 razy dziennie, a teraz na każdym kroku można sobie kupić to jedzenie, takie pojadanie. Gdyby ktoś zobaczył, jak pojada, jak kobiety na przykład gotują, ile zjedzą podczas próbowania, to dopiero musiałyby wszystko odkładać i jest tych rzeczywiście przyczyn. Dobrze byłoby zrobić badania. Czasem przy niedoczynności tarczycy mogą być też, może dochodzić do takiego właśnie otyłości. Ja nie potrafię pani powiedzieć, dlaczego akurat pani tak przytyła, ale no myślę, że ten temat będę poruszała i trzeba by było
dobrze,
po prostu
to będę,
zredukować.
Ja zawsze słucham.
Dobrze, dziękuję pani bardzo.
No, dziękuję też. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Słucham, Radio Maryja.
Ja już mogę rozmawiać?
Tak, słucham panią.
Proszę, Boże. Pani doktor, pozdrawiam na sam przód serdecznie. Wysłuchiwam wszystkich pani porad, nie?
Tak.
I tak niektóre mi już pomogły, ale mam teraz problem z córką. Ona jest młoda, ma 5, 48 lat, a jedna córka mi niedawno zmarła, miała 46 lat. I ona ma taki ucisk, lekarze mówią, nie wiedzą, nie ma nic jeść, na kiślu. Ona już 2 miesiące jest na kiślu, a nadwagi ona nie ma, bo ona ma 1,84 m wzrostu, a waży 62 kg.
Proszę pani, no, a dlaczego ten kisiel je w takim razie? No co jest przyczyną?
Dlatego, że jak coś zjecie chleba, czy coś, no troszkę bych od mięsa drobiowego, nie? To ją ciągle boli. Ona jest po operacji woreczka żółciowego, ale już 20 parę lat.
I proszę pani,
USG nic nie wykazuje. I oni sami nie wiedzą, co jest. Ja się bardzo o nią boję, bo no już 5 dzieci pochowałam.
To ja pani nie odpowiem dzisiaj tutaj na antenie, co może być przyczyną tego
rodzaju
żołobliwości.
Ona mówi, że ona ma tak, jakby jej kamień w żołądku leżał.
No trzeba przede wszystkim, muszą być zrobione wszystkie badania, które by wykluczyły powód tych bólów, prawda? Po usunięciu pęcherzyka żółciowego no mogą być dolegliwości, ale to już tak długo trwa, że...
No, ale to jest ponad 20 lat.
Proszę pani, no trudno mi jest tutaj, to czy lekarz musi zbadać pacjenta i porobić badania i no bo... czy tam nie jest jakiś problem też nerwowy, psychiczny może?
No ja już też tak może... do niej mówię, że to może twoje nerwy robią.
Wie pani,
to
bo czasem...
To jest niemożliwe, bo ja mam właśnie tą zgagę, nie zgagę, to reflux.
Tak, choruję
na reflux.
Tak.
Ale tak, po zastosowaniu diety, bo jestem cukrzykiem. Ja nie jestem otyła. Każdy się pyta, niemożliwe, żebyś ty miała cukrzycę. Ja, no mam tych 4 kilo mam nadwagi. Ale to ja kiedyś, jak byłam młoda, miałam 17 lat, ważyłam 94 kilo. Jestem też bardzo wysoka. Ale mimo to było dużo.
Wie pani,
a
może...
teraz jestem taka, jak wyszłam za mąż, to po dzieciach tak przyszłam do tej wagi 72 kilo. A mam wzrostu też ponad 86.
Ale wracając do córki, wie pani, ja myślę, że dobrze byłoby może, jeśli wszystkie badania przewodu pokarmowego i okolicznych narządów USG nic nie wykazało, to właśnie skierować córkę do lekarza, może właśnie psychiatry, czy czasem ten łuk, te bóle są jak gdyby one się pojawiają, ponieważ kiedyś były bóle i potem się nie je ze strachu. I bardzo często zdarza się, można podać leki, które jak gdyby zmniejszą te dolegliwości, jeśli one są czynnościowe i spowodowane skurczem przewodu pokarmowego. I dobrze byłoby pobrać takich właśnie preparatów, ale to musi lekarz przepisać. Ja mogę tylko powiedzieć, żeby można sobie jakieś tam uspokajające zioła pić, melisę, powiedzmy sobie dziurawiec, ale iść do lekarza i powiedzieć o tych takich dolegliwościach i wtedy są leki, które w jakiś sposób przerwą ten nawyk takiego ciągłego, stresowego nastawienia, bo może być ból po zjedzeniu i to może być przyczyną. Dobrze?
Ja się trochę tym martwię, bo wie pani doktor, u nas tak w rodzinie to prawie wszyscy na nowotwora powywnierali.
Dlatego mówię, najpierw trzeba zbadać. Proszę pani, już musimy niestety kończyć. Zbadać, czy nie ma żadnego właśnie jakiejś choroby organicznej, a potem dopiero ewentualne sprawy psychiczne. Dobrze? Dziękuję bardzo. Bóg zapłać państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.
Pani doktora, kiedy się znowu usłyszymy?
Myślę, że niebawem.
A nie, niebawem to jaki czas?
Za tydzień.
Za tydzień, już. Tak?
Za tydzień będzie zapalenie gardła. Będę mówiła kilka takich programów na temat, tak jak powiedziałam, na wstępie laryngologicznych, czyli zapalenie anginy, migdałków podniebiennych, zapalenie zatok, polipy. A potem może zacznę właśnie tą otyłość. Bóg zapłaci.